umiłowani Chrystusie, siostry i bracia, drodzy słuchacze Radia Maryja, którzy łączycie się z nami poprzez transmisję tej Eucharystii z naszego toruńskiego sanktuarium. Najlepiej jest chwalić Pana i mówić o Jego cudach, ukazywać cuda Pana Jezusa, Jego naukę, Jego spotkania, Jego słowa, ale są też takie fragmenty Ewangelii, kiedy przychodzi nam rozliczyć się z prawdą o tym, że szatan istnieje, że Pan Jezus z nim walczył, z nim się zmagał. Oczywiście ta walka była nierówna, bo Pan Jezus był Bogiem, jest Bogiem i człowiekiem i ta walka była już skazana na zagładę szatana, na zwycięstwo Chrystusa na drzewie krzyża, ale wtedy ci, którzy żyli w tamtych czasach, różne pytania sobie zadawali i patrzyli na to, co czyni Chrystus, co mówi, jak też uzdrawia, jak też naucza, jak wyrzuca złe duchy. Dlatego takie myśli ich nurtowały. A może właśnie on mocą złego wyrzuca złego. Oczywiście wiemy, że to jest niespójne, nielogiczne i Pan Jezus o tym mówi. Ale ciągle było to ta pokusa widzenia w osobie Jezusa Chrystusa takiego właśnie trochę czarodzieja, który przyjdzie jakąś różdżką czarodziejską, dotknie rzeczywistość, zmieni, odmieni i będzie wszystko tak, jak należy, jak miało być. Tak nie było. Pan Jezus cały czas miał tą jedną misję, a więc głosić Ewangelię, dobrą nowinę, uzdrawiać chorych, czynić znaki, wypędzać złe duchy, ale przede wszystkim objawiać Ojca, Jego miłość, objawiać miłość Ojca, który jest w niebie. A zły, a diabeł patrzył uważnie wtedy i również wykorzystywał tę sytuację, żeby poprzez swoje zamierzenia, plany, kuszenia ludzi od Jezusa, od Pana Boga oddzielać. Jest taka zasada, że on wykorzystuje zły różne bramy, furtki, które człowiek otwiera poprzez swoje słabości. Jest taka powieść, zbiór listów, listy starego diabła do młodego, w takiej trochę humorystycznej formie, ale tam śmiechu nie ma. I właśnie ten starszy, że tak powiem, zły, uczy młodego, żeby wykorzystywał doliny, ciemne doliny, o których mówi psalmista. Choćbym przechodził przez ciemną dolinę. Wykorzystuj te doliny, wykorzystuj te momenty jakiejś pustki, zagubienia i wtedy łatwo człowieka znajdziesz, łatwo wejdziesz do jego życia. A więc tą dolinowatość, to poczucie takiego, że jestem sam, osamotniony, że nie słyszę Boga, nie czuję Bożej miłości, że daleko jestem od Niego. To wykorzystuj, mówi stary kusiciel do młodego swojego ucznia. I druga rzecz, udzielaj tanich kredytów. Udzielaj, można powiedzieć tym współczesnym językiem, bardzo szerokim gestem tych filówek, prawda? Kredyt. Od razu masz obiecane i tak dalej, przychodzi to, co chcesz, gotówka, spełnienie marzeń, ale oczywiście potem bardzo szybko, jak mówi święty, jak mówią święci, on chce spłaty tych kredytów, żeby człowiek był mu właśnie w ten sposób wierny i od niego uzależniony. Nic nowego, siostry i bracia, to zmaganie trwa od początku świata. Te dwa drzewa, jedno drzewo rajskie, poznania dobra i zła, już wtedy wąż starożytny pojawił się, kiedy Adam i Ewa szczęśliwi, radośni dziękowali Bogu za to, że mają raj, mają Eden. Już wtedy pojawił się w tym ogrodzie i zaczął siać niepewność, zaczął siać pytania, zaczął po prostu człowiekowi jakieś wątpliwości nasuwać, a może Pan Bóg nie chce waszego dobra, a może Bóg nie jest taki dobry, jak mówi, a może przed wami jest większa jakaś kariera, spróbujcie. I ta historia kończy się na drzewie krzyża, na Golgocie, gdzie na drzewie krzyża Jezus Chrystus, Bóg człowiek, oddaje z miłości życie za człowieka, odkupia, następuje wielki dar odkupienia, zwycięstwa nad śmiercią, piekłem i szatanem. A potem już historia, w której my uczestniczymy, czyli właściwie oczekujemy na powtórne przyjście Chrystusa, na sąd nad światem, na ostateczne zwycięstwo nad złem, nad szatanem, nad jego królestwem, które jest już skazane na upadek, ale jeszcze przez jakiś czas będzie ten nasz świat, albo w ogóle świat, dotykało swoją mocą. Co do tego nie ma wątpliwości. A więc od drzewa poznania dobra i zła do krzyża i tutaj następuje to zwycięstwo, ta moc, która płynie stamtąd. Chociaż, jak wiadomo, jest to walka, ale to nie jest równa walka. Bóg jest silniejszy. To nie jest tak, że jeden silny i drugi silny. Nie. Pan Bóg zwyciężył szatana, jest potężniejszy niż wszelkie moce piekielne. Zresztą Pan Jezus o tym ciągle mówi, mówiąc o Kościele. Cokolwiek by nie było, bramy piekielne go nie przemogą, bo to ja go zbudowałem. Na opoce niebieskiej Bożej zbudowałem mój Kościół. Chociaż przyjdą momenty załamania, pytań, jakiejś też niepewności, jak to jest, gdzie jest Bóg, gdzie jest Pan Bóg, gdzie jest Jego miłość, miłosierdzie, ale zawsze to pytanie powstaje wtedy, kiedy człowiek odchodzi od przykazań, odchodzi od dekalogu, odchodzi od Ewangelii. Nie brakuje mędrców, filozofów, socjologów, którzy mówią nam, że Europa już dawno dała sobie spokój z religią. Więc szkoda trudu, szkoda przypominania. Tak, może Europa w sensie całości, jakiejś wizji, jakiejś idei, filozofii i tak dalej, mówiąc bardzo ogólnie, ale człowiek osobiście, personalnie, mający imię i nazwisko, ciągle szuka w swoim życiu właśnie sakrum. Ciągle pyta się, gdzie jesteś, Panie Boże? Gdzie Cię zgubiłem? Albo gdzie Cię odnalazłem? Tak jak dzisiaj wspominany błogosławiony Honorat. Zagubił się w swoim życiu, ale odnalazł Chrystusa i popatrzcie, jaki owoc tego odnalezienia wspaniały. Tyle zgromadzeń zakonnych, żeńskich szczególnie, działających i jawnie, i skrycie, bo takie były czasy carskiej okupacji. Ale właśnie owoc, który daje Bóg, jest przeobfity. Dlatego dzisiaj, chociaż ta Ewangelia jest trochę taka przytłaczająca, że Pan Jezus musi się tłumaczyć, że nie ma nic wspólnego ze złym duchem, że wszystko to, co czyni, czyni mocą samego Boga, ale z drugiej strony widzimy, jak Pan Jezus daje nam jasne wskazówki. Idąc, apostołowie mają takie wyposażenie. Moc uzdrawiania i moc wypędzania złych duchów. I nie gromadźcie sobie niczego, co by mogło wam przeszkadzać w głoszeniu dobrej nowiny. Pamiętajmy, szatan jest zwyciężony, ale pragnie do końca tego świata człowieka sprowadzić na złe drogi. Dlaczego? Żeby go ośmieszyć, żeby pokazać jego słabość, a przy tym pokazać Panu Bogu, no popatrz, Boże, kogo stworzyłeś? Jakie jest stworzenie? Takie coś, takie byle co. I Ty zaufałeś takiemu prochowi, pyłowi. Przez takiego człowieka dokonało się wcielenie Twojego Syna. Cały czas jego uwaga jest na tym skupiona, żeby niejako mówiąc takim ludzkim językiem dokuczyć Bogu, że w tym jest właśnie słabe. A wiemy, że te dokuczenia są zresztą bezzasadne, bo tego on nawet nie potrafi uczynić jako zły. Ale to ośmieszanie trwa i nieraz możemy właśnie tego doświadczać, obserwując przeróżne nowinki, nurty filozoficzne i tak dalej, jakieś takie też odgłosy tego świata, który będzie ciągle powtarzał: Boga nie ma, albo Bóg jest słaby, albo jest gdzieś daleko, jest ideą, jest jakąś myślą, jest jakimś stworzoną w umysłach jakichś artystów i poetów i tak dalej. Ciągle trwa walka z Bogiem objawionym, osobowym. I musimy być tego świadomi. I uważajmy na jedno, żeby nie zostawiać uchylonych drzwi, przez które On będzie wchodził do naszego życia. Ktoś kiedyś mnie ostatnio zapytał, jak to jest, mówi, jak to było z tym Judaszem? Czy on był przygotowany na to, żeby taką misję straszną, złą zdrady spełniać? Czy on był zaplanowany? Nie. Oczywiście, że nie. Pewno, że ten ktoś musiał się pojawić, jakaś sytuacja zdrady Mistrza Jezusa Chrystusa musiałaby zaistnieć w tym planie Jego męki, śmierci, doprowadzenia do ukrzyżowania. Natomiast Judasz kiedyś w swoim życiu zostawił uchyloną furtkę, jak to nazwiemy, drzwi, okno, przez które zły wszedł do jego życia. Być może była to chęć posiadania pieniędzy. Być może była to jakaś taka wewnętrzna korupcja. Być może była to zdrada wartości, w których był wychowywany. Ale zły to wykorzystał i już wtedy właśnie przyjął go do swojej szkoły. Uczył go, przygotowywał na to, żeby zdradził to, co najbardziej święte, swojego mistrza, nauczyciela, którego obserwował. I Pan Jezus do końca dał mu szansę, dawał mu szansę, aż w końcu przyszła ostatnia wieczerza i nastąpiło to właśnie dość. Koniec. Judaszu, musisz wyjść z wieczernika, bo miara się przebrała. Nie jesteś godzien uczestniczyć w tym, co teraz się stanie. Godzina sądu nad światem, do końca ich umiłował, dlatego też Judasz nie mógł być tam obecny na tym spotkaniu miłości, na tym spotkaniu i objawieniu się Boga jako odwiecznej miłości i tego też wybrania jako apostoła i ucznia. Dlatego na to uważajmy, drodzy. Ktoś powie, a może kilka słów o wyborach, bo żyjemy teraz w tym czasie gorącym. Myślę, że każdy z nas jako człowiek wierzący wie o tym, że wybory są pewną formą manifestacji naszego świata wartości. I wystarczy tylko sobie odpowiedzieć na jedno pytanie, bo mówimy tutaj do obecnych tu w naszej świątyni, ale także do słuchaczy. Tak naprawdę zapytajmy się, za jakimi wartościami konkretne osoby, konkretne ugrupowania stoją, jakie wartości reprezentują i jak ich bronią. I tyle to niech nam wystarczy. Myślę, że w takim osobistym, wewnętrznym skupieniu ta odpowiedź nam bardzo szybko przychodzi. Wiemy, że trwa starcie wartości i antywartości. Nie tylko chrześcijańskich. Nie tylko tych, bo Kościół mówi, bo Kościół naucza, bo nie, ogólnoludzkich, ludzkich. Takich jak właśnie życie, śmierć, godziwa śmierć, jak zasady, które pomagają nam po prostu się nawzajem nie pozjadać, nie nienawidzieć i tak dalej, i tak dalej. To nie jest to, że tutaj narzucone coś mamy, bo Kościół rządzi, Kościół kieruje i tak dalej. Takie nieraz są zarzuty. Nie, to są rzeczy, które mamy w sercu, w swoim wewnętrznym przeświadczeniu, że to jest to, co stanowi istotę naszego życia. Tego mamy bronić i jesteśmy właśnie ludźmi, którzy w ten sposób, myślę, winni oceniać rzeczywistość. Także modlitwa o wybór zgodny z sumieniem, o wybór zgodny z światem wartości, który nam zostawili nasi rodzice, dziadkowie i ci, którzy po prostu troszczyli się o rozwój naszego człowieczeństwa, naszej wiary. Prośmy o to właśnie dzisiaj na kilkanaście godzin przed tym ważnym dniem, ale z drugiej strony patrzmy na całą wieczność, która jest przed nami. Amen.